Lekcja 9. 2 grudnia. Żadnego potępienia. Tekst pamięciowy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 8:1. 8 rozdział listu do Rzymian jest odpowiedzią Pawła na 7 rozdział. W 7 rozdziale listu do Rzymian apostoł mówi o rozczarowaniu, porażce i potępieniu. W 8 rozdziale listu do Rzymian nie ma już potępienia, które zostało zastąpione wolnością i zwycięstwem dzięki Jezusowi Chrystusowi. W 7 rozdziale listu do Rzymian Paweł napisał, że jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to przykre doświadczenie opisane w tym rozdziale listu będzie twoim udziałem. Będziesz niewolnikiem grzechu, niezdolnym do czynienia tego, co chcesz czynić. W 8 rozdziale listu do Rzymian apostoł mówi, że Jezus Chrystus oferuje ci wyzwolenie z grzechu i wolność do czynienia dobra, które pragniesz czynić, ale na czynienie którego nie pozwalała ci twoja cielesna natura. Następnie Paweł wyjaśnia, że ta wolność została nabyta za nieskończoną cenę. Chrystus, Syn Boży, przyjął człowieczeństwo. Jedynie w ten sposób mógł nawiązać z nami łączność i stać się dla nas przykładem, a także naszym zastępcą, by umrzeć za nas. Przyszedł więc w postaci grzesznego ciała. W efekcie słuszne żądania prawa wykonały się na nas. Inaczej mówiąc, Chrystus umożliwił zwycięstwo nad grzechem, a tym samym spełnienie słusznych wymagań prawa Bożego tym, którzy wierzą, nie jako zbawczy środek, ale jako efekt zbawienia. Posłuszeństwo prawu nigdy bowiem nie było i nigdy nie może być środkiem zbawczym. Takie przesłanie głosił Paweł, tak nauczał Marcin Luther oraz tak my wierzymy i głosimy. Niedziela. 26 listopada. W Jezusie Chrystusie. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. List do Rzymian 8:1 Biblia Gdańska. Co to znaczy, że nie ma żadnego potępienia? Jakiego potępienia? Dlaczego jest to taka dobra nowina? W Jezusie Chrystusie to wyrażenie często występujące w listach apostoła Pawła. To, że ktoś jest w Chrystusie Jezusie, oznacza, że przyjął go jako swego Zbawiciela. Taki człowiek ufa mu bezgranicznie, a więź z Chrystusem jest dla niego drogą życia. Dlatego też więź z Chrystusem jest dla takiego człowieka najwyższym priorytetem. Bycie w Jezusie Chrystusie to przeciwieństwo życia w ciele. Bycie w Jezusie Chrystusie zostało także przeciwstawione doświadczeniu opisanemu w 7 rozdziale listu do Rzymian, gdzie Paweł przedstawia człowieka przekonanego, ale nie poddanego Chrystusowi jako cielesnego, niewolnika grzechu. Taki człowiek jest skazany na śmierć. Zobacz list do Rzymian 7:11, 13 i 24. Albowiem grzech otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Służy prawu grzechu. Zobacz list do Rzymian 7:23-25. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Jest w beznadziejnym stanie, w prawdziwej nędzy, zobacz list do Rzymian 7:24. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale gdy człowiek poddaje się Jezusowi, wówczas następuje natychmiastowa zmiana jego statusu przed Bogiem. Poprzednio potępiony jako łamiący prawo, teraz człowiek ten ma status doskonałego w oczach Boga, jakby nigdy nie zgrzeszył, gdyż sprawiedliwość Jezusa Chrystusa zupełnie go okrywa. Nie ma już dla niego potępienia. Nie dlatego, że jest bez wad, bezgrzeszny czy godny życia wiecznego, bo nie jest, ale dlatego, że doskonały zapis życia Jezusa zostaje mu przypisany zamiast zapisu jego życia. Dlatego nie ma już dla niego potępienia. Ale dobra nowina nie kończy się na tym, co uwalnia człowieka z niewoli grzechu. Zobacz list do Rzymian 8:2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Prawo ducha życia oznacza tu chrystusowy plan zbawienia ludzkości w przeciwieństwie do prawa grzechu i śmierci w 7 rozdziale listu do Rzymian jako prawa, przez które grzech panował, a którego końcem jest śmierć. Natomiast prawo Chrystusa przynosi życie i wolność. Każda dusza odmawiająca podporządkowania się Bogu znajduje się pod kontrolą innej siły. Nie jest panem siebie. Może rozprawiać o wolności, gdy tymczasem żyje w stanie najpodlejszego niewolnictwa. Nawet jeżeli człowiek schlebia sobie, że w swoim życiu kieruje się własnym sądem, w istocie posłuszny jest woli księcia ciemności. Chrystus przyszedł, aby wyzwolić duszę z niewoli grzechu. Czy jesteś niewolnikiem, czy wolnym w Chrystusie? Jak możesz być tego pewny? Poniedziałek, 27 listopada. Tego prawo nie mogło dokonać. Choć było dobre, prawo, ceremonialne, moralne czy nawet oba jednocześnie, nie może uczynić dla nas tego, czego najbardziej potrzebujemy, dać nam zbawienia, uratować nas od potępienia i śmierci, jakie pociąga za sobą grzech. W tym celu potrzebujemy Jezusa. Przeczytaj list do Rzymian 8:3-4. Czego dokonał dla nas Chrystus i dlaczego prawo z zasady nie mogło tego dokonać? List do Rzymian 8:3-4. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bóg znalazł wyjście z problemu grzechu przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. W ten sposób potępił grzech w ciele. Ucieleśnienie Chrystusa było ważnym etapem w planie zbawienia. Słusznie podkreślamy znaczenie śmierci na krzyżu, ale w planie zbawienia życie Chrystusa w postaci grzesznego ciała także było bardzo ważne. W wyniku tego, czego Bóg dokonał, zsyłając Chrystusa, możliwe jest, byśmy wykonali sprawiedliwe wymagania prawa, to znaczy, czynili to, co słuszne i zgodne z wymaganiami prawa. Pod prawem. List do Rzymian 6:14 Biblia Romaniuka. Było to niemożliwe, ale w Chrystusie jest to możliwe. Jednak musimy pamiętać, że czynienie tego, co wymaga prawo, nie oznacza przestrzegania prawa wystarczająco dobrze, by zapracować tym na zbawienie. To nie wchodzi w rachubę i nigdy nie wchodziło. Oznacza to po prostu prowadzenie takiego życia, do jakiego Bóg nas uzdalnia. Oznacza życie w posłuszeństwie, życie, w którym ukrzyżowaliśmy ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List do Galatów 5:24 i w którym odzwierciedlamy charakter Chrystusa. Chodzenie w list do Rzymian 8:4 Biblia Gdańska jest idiomem oznaczającym postępowanie. Słowo ciało oznacza tu nieodrodzonego człowieka, czy to przed, czy po uzyskaniu przekonania, jakie daje prawo. Postępujący według ciała kierują się egoistycznymi pragnieniami. W przeciwieństwie do tego postępowanie według ducha jest wypełnianiem sprawiedliwych wymagań prawa. Jedynie z pomocą Ducha Świętego możemy spełniać te wymagania. Jedynie w Jezusie Chrystusie mamy wolność wypełniania tego, czego wymaga prawo. Bez Chrystusa nie ma takiej wolności. Kto jest zniewolony przez grzech, nie jest w stanie czynić dobra, nawet jeśli pragnie je czynić. Zobacz list do Rzymian 7:15-18. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Na ile dobrze przestrzegasz prawa Bożego? Odrzucając wszelkie myśli o zapracowaniu na zbawienie przy pomocy prawa, czy w twoim życiu wykonują się słuszne żądania prawa? Jeśli nie, to dlaczego? Jakich słabych wymówek używasz, by usprawiedliwić swoje postępowanie? Wtorek, 28 listopada. Ciało albo duch. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. List do Rzymian 8:5-6. Zastanów się nad tymi słowami. Jakie jest ich zasadnicze przesłanie? Co mówię ci o tym, w jaki sposób masz żyć? Słowo myśleć oznacza to, na co kierujemy myśli. Jedni ludzie kierują swoje myśli na spełnianie naturalnych pragnień, a inni kierują je na to, na co wskazuje im Duch Święty, aby spełniać Jego nakazy. Ponieważ myśli decydują o czynach, te dwie grupy ludzi żyją i postępują inaczej. Czego nie jest w stanie uczynić cielesny umysł? Zobacz list do Rzymian 8:7-8. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Mając umysł nakierowany na spełnianie pragnień ciała, znajdujemy się w stanie wrogości wobec Boga. Kto ma tak nakierowany umysł, nie jest w stanie podporządkować się czynieniu woli Boga. Może nawet znajdować się w stanie buntu przeciwko Bogu, otwarcie łamiąc Jego prawo. Paweł pragnie podkreślić, że bez Chrystusa niemożliwe jest dla nas przestrzeganie prawa Bożego. Raz po raz apostoł wraca do tego tematu, starając się uświadomić swoim adresatom, że bez względu na to, jak usilnie ktoś stara się przestrzegać prawa, to bez Chrystusa nie jest w stanie tego czynić. Szczególnym celem Pawła było przekonanie Izraelitów, że potrzebują czegoś więcej niż Tory, prawo. Swoim postępowaniem wykazali, że pomimo posiadania Bożego objawienia byli winni takich samych grzechów, jakich dopuszczali się poganie. Zobacz drugi rozdział listu do Rzymian. Nauka, jaka z tego płynie, jest taka, iż wszyscy potrzebują Mesjasza. Bez Niego wszyscy ludzie są skazani na niewolę grzechu i niezdolni do uwolnienia się spod Jego panowania. Taka jest odpowiedź Pawła dla tych Izraelitów, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego to, co Bóg dał im w Starym Testamencie, nie jest teraz wystarczające do zbawienia. Paweł przyznał, że to, co czynili dotąd, było dobre, ale dodał z naciskiem, iż teraz ich obowiązkiem jest przyjąć zapowiedzianego Mesjasza, który przyszedł. Zastanów się, jak przeżyłeś ostatnią dobę. Czy twoje postępowanie było według ducha, czy według ciała? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie? Jeśli twoje postępowanie było cielesne, co musisz zmienić i jak zamierzasz to uczynić? Środa. 29 listopada. Chrystus was. Paweł kontynuuje swój temat, porównując dwa sposoby życia. Jakie ludzie mają do wyboru, albo według ducha, to znaczy zgodnie z kierownictwem Ducha Świętego, który został nam obiecany, albo według grzesznej i cielesnej natury. Jeden sposób prowadzi do życia wiecznego, a drugi do wiecznej śmierci. Nie ma innej możliwości. Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ewangelia Mateusza 12:30. Trudno wyrazić to jaśniej. Przeczytaj list do Rzymian 8:9-14. Co zostało obiecane tym, którzy poddadzą się w pełni Chrystusowi? List do Rzymian 8:9-14. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Życie w ciele zostało przeciwstawione życiu w duchu. Życie w duchu jest życiem pod kierownictwem Ducha Świętego. Paweł nazywa go w tym rozdziale duchem Chrystusowym, przypuszczalnie w tym sensie, iż jest on reprezentantem Chrystusa, a przez niego Chrystus mieszka w wierzących. W list do Rzymian 8:9-14 Paweł wraca do symboliki, jakie użył w list do Rzymian 6:1-11. Podczas chrztu grzeszne ciało, to znaczy ciało, które służyło grzechowi, zostaje symbolicznie unicestwione. Stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. List do Rzymian 6:6. I jak w symbolice chrztu zawarte jest nie tylko pogrzebanie, ale także i zmartwychwstanie, tak ochrzczona osoba powstaje, by prowadzić nowe życie. To oznacza konieczność uśmiercenia starego człowieka. Te decyzje podejmujemy także my dzień po dniu i chwila po chwili. Bóg nie odbiera ludziom wolności. Nawet gdy stary grzeszny człowiek zostaje unicestwiony, możliwy jest powrót do grzechu. Do Kolosan Paweł napisał: umartwiajcie, uśmiercajcie, tedy to co w waszych członkach jest ziemskiego. List do Kolosan 3:5. Tak więc po nawróceniu nie ustaje potrzeba walki przeciwko grzechowi. Różnica polega na tym, że człowiek, w którym mieszka Duch Święty, otrzymuje teraz moc Bożą do zwycięstwa. Ponadto jako cudownie wyzwolony z niewolniczego poddaństwa grzechu człowiek taki jest zobowiązany nigdy więcej nie służyć grzechowi. Zastanów się nad tym, że Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w nas, gdy pozwalamy Mu na to. Pomyśl o mocy, jaka jest dostępna dla nas. Co powstrzymuje nas od zupełnego zdania się na tę moc? Czwartek. 30 listopada. Duch adopcji. Jak Paweł opisuje nową więź, jaką mamy z Bogiem dzięki Chrystusowi. Zobacz list do Rzymian 8:15. Jaka nadzieja dla nas jest zawarta w tej obietnicy? Jak obietnica ta może się spełnić w naszym życiu? List do Rzymian 8:15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ta nowa więź jest opisana jako wolna od lęku. Niewolnik jest utrzymywany w poddaństwie. Żyje w nieustannym lęku przed swym Panem. Za wieloletnią służbę nie otrzymuje nic w zamian. Inaczej jest z tym, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, człowiek taki pełni służbę dobrowolnie. Po drugie, służy bez lęku ze względu na doskonałą miłość, która usuwa bojaźń. Po trzecie, przyjęty jako dziecko Boże staje się posiadaczem nieskończenie cennego dziedzictwa. Duch niewoli dąży do życia zgodnie z legalistyczną religią i usiłuje wypełnić wymagania prawa o własnych siłach. Nadzieja dla nas jest tylko w przymierzu abrahamowym, które jest przymierzem łaski przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Co daje nam pewność, że Bóg rzeczywiście przyjął nas jako swoje dzieci. Zobacz list do Rzymian 8:16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego potwierdza akceptację okazaną nam przez Boga. Choć nie jest bezpiecznie kierować się jedynie odczuciami, ci, którzy podążają za światłem Słowa Bożego tak, jak je rozumieją, otrzymają wewnętrzne potwierdzenie w postaci głosu Ducha Świętego zapewniającego ich, że zostali przyjęci jako dzieci Boże. W list do Rzymian 8:17 czytamy, że jesteśmy dziedzicami, a zatem należymy do rodziny Bożej, a jako dziedzice, jako dzieci, otrzymujemy wspaniałe dziedzictwo od naszego Ojca. Nie zapracowaliśmy na nie, ale zostało ono nam dane na mocy naszego nowego statusu przed Bogiem, a zagwarantowanego nam przez Jego łaskę, która została nam dana dzięki śmierci Jezusa poniesionej za nas. Jak bliski jest ci Bóg? Czy naprawdę Go znasz, czy tylko wiesz coś o Nim? Co musisz zmienić w swoim życiu, aby mieć autentyczną więź z Twoim Stwórcą i Odkupicielem? Co powstrzymuje Cię przed tym i dlaczego? Piątek, 1 grudnia. Do dalszego studium. Plan zbawienia nie oferuje wierzącym życia wolnego od cierpień i prób z tej strony Królestwa Bożego. Przeciwnie, wzywa ich do naśladowania Chrystusa na tej samej drodze wyrzeczeń i zniewag. Przez takie próby i prześladowania charakter Chrystusa jest powielany i objawiany w Jego ludzie. Uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, jesteśmy wychowywani, uczeni dyscypliny i przygotowywani do udziału w przyszłej chwale. Łańcuch opuszczony od tronu Bożego jest dostatecznie długi, by sięgnąć największych głębin. Chrystus jest w stanie wydobyć najbardziej grzesznych ludzi z przepaści upodlenia i umieścić ich tam, gdzie zostaną uznani jako dzieci Boże oraz spadkobiercy wraz z Chrystusem nieśmiertelnego dziedzictwa. Ten, który był czczony przez całe niebo, przyszedł na świat, aby w ludzkiej naturze stanąć na czele ludzkości, dając świadectwo upadłym aniołom i mieszkańcom nieupadłych światów, że dzięki boskiej pomocy, jaka została zapewniona, każdy może kroczyć ścieżką posłuszeństwa wobec Bożych poleceń. Nasz okup został zapłacony przez naszego Zbawiciela. Nikt nie musi być niewolnikiem szatana. Chrystus stoi przed nami jako nasz wszechpotężny pomocnik. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj jeszcze raz dwa powyższe cytaty Ellen White. Jaką nadzieję dla nas zawierają? I co jest ważniejsze, jak się mogą urzeczywistnić te obietnice zwycięstwa w naszym życiu? Skoro tak dużo zostało nam dane w Chrystusie, dlaczego nadal daleko jest nam do tego, jakimi możemy być? 2. W jaki praktyczny i codzienny sposób możesz kierować swój umysł na to, co duchowy list do Rzymian 8:5? Co to oznacza? Czego pragnie Duch Święty? W jaki sposób to, co oglądasz, czytasz i o czym myślisz, może utrudniać osiągnięcie tego celu przez ciebie? 3. Zastanów się nad tym, że jesteśmy albo po jednej, albo po drugiej stronie wielkiego boju, bez możliwości zajęcia neutralnego stanowiska. Co wynika z tego oczywistego faktu? Jak świadomość tej ważnej prawdy powinna wpływać na nasz sposób życia i nasze wybory, jakich dokonujemy nawet w małych sprawach?